Cześć drodzy słuchacze. Dzisiaj przychodzę do Was ze sprawą, o której dowiedziałam się stosunkowo niedawno, gdy przygotowywałam inny odcinek, a dokładnie ten, w którym opowiedziałam Wam historię młodej dziewczyny, Pauliny Pianki. Kto jeszcze nie zna tej historii, to serdecznie zapraszam do jej wysłuchania. Jest to 5. odcinek mojego podcastu. To, co łączy obie historie, to rozczłonkowanie ciała. Chcę o tym wspomnieć już na wstępie, ponieważ wiem, że nie każdy jest w stanie słuchać o takich sprawach. Jednak muszę też zaznaczyć, że nie zamierzam podawać zbyt szczegółowego opisu. Sama gdy czytam bądź słucham o takich przypadkach, to mam taki ścisk w żołądku. Jest coś takiego, że niektóre sprawy z różnych powodów bardziej nas poruszają. I oczywiście nie chcę umniejszać żadnej historii, bo każda zbrodnia, zaginięcie czy innego rodzaju przemoc to ogromna tragedia. Niemniej każdy z nas może mieć trochę inną wrażliwość. I w przypadku tej historii, aby móc przeanalizować wybrane źródła i stworzyć scenariusz, potrzebowałam kilku dni. Dla mnie jest to jedna z tych spraw, która zostanie ze mną na bardzo długo. Dlatego też już teraz zapraszam Was na wysłuchanie historii, która miała miejsce w 2011 roku. Dzisiaj przenosimy się do Kamionki, niewielkiej wsi leżącej w województwie kujawsko-pomorskim w gminie Śliwice. Do miasta powiatowego, a dokładnie do Tucholi, jest stąd około 20 km. Opracowując tę sprawę, starałam się poszukać jakichś informacji odnośnie tej wsi czy też gminy. I znalazłam informację pochodzącą ze strony Urzędu Gminy Śliwice, że gmina położona jest na terenie dwóch parków krajobrazowych, czyli Tucholskiego i Wdeckiego, oraz że jest w samym centrum największego kompleksu leśnego Europy, Borów Tucholskich. I to właśnie tutaj, na tych malowniczych terenach, miała miejsce dzisiejsza tragiczna historia. W 2011 roku we wsi Kamionka mieszkała 28-letnia wówczas Renata. Pochodziła ona z rodziny wielodzietnej i miała aż 10 rodzeństwa. Jako uczennica nie była prymusem, a wręcz przeciwnie, uczyła się dość słabo. Dlatego też uzyskała jedynie wykształcenie podstawowe. Nie znalazłam dokładnych informacji, co było tego przyczyną. Dotarłam natomiast do informacji, że Renata ukończyła kurs fryzjerski, więc możliwe, że chciała się realizować w tym zawodzie. Kobieta w wieku 18 lat poznała Sławomira. Ze źródeł można wywnioskować, że para była w sobie zakochana, a przede wszystkim Sławek, który bardzo opiekował się swoją partnerką i chciał jej zapewnić wszystko co najlepsze. Po 2 latach znajomości i najprawdopodobniej związku, chociaż nie jest to doprecyzowane w źródłach, do których dotarłam, na świat przyszło pierwsze dziecko Renaty i Sławomira. Ich rodzina powiększyła się o córeczkę Weronikę. Co prawda, w tamtym momencie świeżo upieczeni rodzice nie mieszkali wspólnie. Dopiero jakiś czas później Sławek wraz z pomocą swojej rodziny wybudował dom na działce, którą otrzymał od swojego brata Mariusza. Mężczyzna bardzo dużo pracował i chciał zapewnić swojej rodzinie wszystko co najlepsze. Starał się, aby niczego im nie brakowało. Kiedy nieruchomość ta była już ukończona, czyli w 2006 roku, do domu swojego partnera wprowadziła się Renata. Następnie w 2007 roku kobieta urodziła kolejne dziecko, córkę Aleksandrę. Renata nie pracowała, a do jej obowiązków należała opieka nad dziećmi oraz zajmowanie się domem. Możliwe, że było to związane z tym, iż córki pary były jeszcze małe, a ci nie chcieli ich na obecny moment zapisać do żłobka czy przedszkola. Para żyła w konkubinacie. Nigdy nie wzięli ślubu. Lecz mimo to mama Sławka, pani Łucja, traktowała jego partnerkę jak swoją córkę. Kiedy Renata potrzebowała nowych rzeczy, takich jak na przykład przybory kuchenne lub inne dodatki do domu, pani Łucja kupowała je i obdarowywała nimi swoją synową. W źródłach można znaleźć takie stwierdzenie, że starsza kobieta uchyliłaby nieba Renacie. W innych materiałach znalazłam natomiast, że rodzina Sławomira nie do końca przepadała za jego partnerką, ponieważ ta była dość porywcza. Miała też nie doceniać tego, co otrzymywała od nich. Możliwe, że w tym przypadku chodziło o rodzeństwo i dalszą rodzinę Sławka, a nie o samą jego mamę. Nie chcę tutaj spekulować, czym to mogło być spowodowane, jednak każdy z nich mógł mieć trochę inne relacje i widzieć trochę inne rzeczy, na podstawie których tak ocenili kobietę. Tutaj też muszę o czym wspomnieć. W źródłach podano, że Renata miała romans, pomimo tego, iż jej relacje ze Sławomirem były dobre. Chociaż kobieta uważała, że nie wszystko było właściwe i nie czuła się zbyt dobrze w tym związku. Regularnie narzekała na swoją teściową. Tutaj muszę coś wtrącić. Wiem, że z definicji teściowa to mama żony bądź męża, a Renata nie była w związku małżeńskim ze Sławkiem. Jednak bardzo często w długoletnich związkach, czy też kiedy para ma już swoje dzieci, rodziców swoich partnerów nazywa się teściami. To wszystko zależy od naszych ustaleń czy relacji. W wielu źródłach taki zwrot się przewija i ja tutaj zamierzam mówić o pani Łucji jako teściowej Renaty. To taka informacja ode mnie, jeżeli ktoś chciałby mi napisać, że popełniam błąd. Renata bardzo często negatywnie wypowiadała się o pani Łucji. Nie okazywała jej wdzięczności za pomoc. Zdarzało się również, że krzyczała na nią. Swoim znajomym mówiła, że starsza kobieta wtrąca się do wszystkiego i narusza jej prywatność. Mama Sławka miała ją szykanować i kontrolować na każdym kroku. Dodatkowo według niej upokarzała i ośmieszała ją przy swoim synu. Renata postrzegała siebie jako perfekcyjną panią domu, a pani Łucja miała jej wypominać każdy błąd i mówić, że wszystko robi źle. W źródłach można przeczytać również, że młoda kobieta podczas jednej z rozmów z koleżanką powiedziała, że kiedyś może wyrządzić swojej teściowej krzywdę, a nawet rozważa jej zabicie. Jednak to była jedynie perspektywa Renaty. Osoby z bliskiego otoczenia kobiety nie wierzyły w historię, które opowiadała 28-latka. Uważali, że pani Łucja to życzliwa i pomocna kobieta. Nigdy nie mówiła o nikim źle, wręcz przeciwnie, dla każdego była miła i czuła. Pani Łucja mieszkała w tej samej miejscowości wraz ze swoim drugim synem Mariuszem, jego żoną Agnieszką oraz dwójką ich dzieci. Dodatkowo w tym samym domu mieszkał także jej najmłodszy syn Łukasz. 19 września 2011 roku wydarzyła się tragedia. Tego dnia pani Łucja była widziana po raz ostatni. Zmartwiona rodzina postanowiła zgłosić zaginięcie na policję. Wiele osób zaangażowało się w poszukiwanie starszej kobiety. Sprawdzano okolice, a przede wszystkim lasy, które były w pobliżu. Wtedy też wierzyli, że sprawa zakończy się pomyślnie. Byli bardzo zaniepokojeni całą tą sytuacją, jednak nie spodziewali się, że za jakiś czas poznają prawdę o tej tragedii. Kilka tygodni po zaginięciu, a dokładnie 6 października 2011 roku, Sławomir postanowił oczyścić przydomowe szambo. Użył do tego traktora oraz beczki, które wcześniej pożyczył od swojego brata. W trakcie wypompowywania ścieków z pierwszej komory odkrył coś, co bardzo go zaniepokoiło. Mężczyzna poprosił swojego brata i jego kolegę o pomoc. Wspólnie wyłowili kawałek nogi, a dokładnie łydkę, która była zawinięta w czarną folię. Szambo nie było zamknięte na żadną kłódkę, jedynie przykryte metalowymi płytami, na których położono ciężkie kamienie. Mężczyźni od razu powiadomili policję o makabrycznym znalezisku. Wtedy też domyślili się, że fragment ciała najprawdopodobniej należał do zaginionej pani Łucji. Jednak co się stało i kto był odpowiedzialny, na tamten moment nie mogli wiedzieć. Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce, w trakcie oględzin i przeszukania bardzo szybko odkryli pozostałe fragmenty ciała starszej kobiety. Były one ukryte w różnych miejscach na posesji, m.in. w szambie, w piwnicy, ale również zakopane w ogrodzie. Jednym z najbardziej zatrważających miejsc, w którym odnaleziono fragment ciała, była lodówka. Tutaj nie chcę Wam dokładnie opisywać wszystkich części zwłok, które zostały odkryte oraz miejsc, w których się znajdowały, ponieważ zdaję sobie sprawę, że dla niektórych może być to bardzo drastyczne. Niemniej chcę dodać, że tych części było kilka i jeżeli byście chcieli znać więcej szczegółów, to możecie zapoznać się nimi w źródłach, które jak zawsze zostawiam Wam w opisie. Policja na podstawie zebranych dowodów bardzo szybko wytypowała podejrzanego, a dokładnie podejrzaną, ponieważ zatrzymana została Renata. Kobieta została oskarżona o zabójstwo swojej teściowej oraz zatrzymano ją w areszcie na 3 miesiące. Mieszkańcy wsi początkowo nie dowierzali, że tak brutalnego czynu mogła się dopuścić 28-latka. Renata była drobną i niewysoką kobietą, a rozczłonkowanie zwłok na kilka elementów wymaga jednak siły. Dlatego też ludzie byli zdziwieni. Jednak policja na podstawie zebranych dowodów nie miała wątpliwości. W późniejszym czasie mieszkańcy mówili, że Renata to szatan w ludzkiej skórze. Zabiła życzliwą osobę, a także okłamywała wszystkich wokół, udając zmartwioną całą tą sytuacją. Uważali również, że to bardzo dobrze, że została zatrzymana. Renata początkowo przyznała się do popełnionego czynu, czyli do zabójstwa oraz rozczłonkowania ciała. Została skierowana na badania psychiatryczne, jednak biegli nie stwierdzili u niej żadnej choroby psychicznej. Nie jest też osobą upośledzoną umysłowo. Później kobieta zmieniła swoje zeznania. Oskarżyła swojego partnera Sławomira o współudział w zbrodni. Według niej Sławomir miał ją zmusić do początkowego przyznania się do winy, grożąc, że zabije ją i ich dzieci. Śledczy postanowili sprawdzić taką wersję zdarzeń. Jednak mężczyzna miał na ten czas alibi. Co prawda, na jakiś czas Sławomir został zatrzymany, złożył też wyjaśnienia w tej sprawie i miał dozór policji. Niemniej w toku prowadzonego śledztwa jego niewinność została potwierdzona. Zarzut zabójstwa ciążył jedynie na Renacie. Na tym etapie śledczy wiedzieli, że ofiara zmarła na skutek uderzeń. Najprawdopodobniej narzędziem zbrodni był młotek, a do rozkawałkowania ciała doszło dopiero po śmierci starszej kobiety. Jednak na sekcję zwłok i potwierdzenie, czy wszystkie elementy ciała należą do jednej osoby, prokuratura w Tucholi musiała czekać kilka miesięcy. Biegli przebadali wszystkie fragmenty i potwierdzili, że pochodzą one od jednej osoby, a dokładnie od pani Łucji. Wykazali też, że bezpośrednią przyczyną zgonu był uraz czaszkowo-mózgowy. Na zabezpieczonych szczątkach, i tutaj cytuję, widoczne były ciężkie urazy głowy, wieloodłamowe złamania kości czaszki i twarza czaszki. Do sądu okręgowego w Bydgoszczy trafił akt oskarżenia przeciwko Renacie. Na tym etapie zakładano, że Renata może zostać skazana na 25 lat pozbawienia wolności lub dożywocia. Pierwsza rozprawa odbyła się w 2012 roku. W jej trakcie sędzia przeczytał wyjaśnienia, które kobieta złożyła podczas śledztwa. Tutaj przytoczę wam kilka szczegółów. Renata zeznała, że Sławek bardzo źle ją traktował. Twierdziła, że często był pod wpływem alkoholu i zdarzało się, że ją bił. Przez to miała ona spędzić 3 dni w szpitalu. Jej teściowa zawsze była po stronie swojego syna. 19 września 2011 roku pani Łucja miała przyjść do domu pary i zacząć wyzywać Renatę. Z tego powodu wybuchła awantura. 28-latka nie chciała, aby te kłótnie słyszały jej dzieci, dlatego też wyszła z pokoju i poszła do piwnicy, aby napalić w piecu. Wtedy też starsza kobieta miała pójść za nią. I to w tamtym momencie Renata wzięła młotek i uderzyła swoją teściową 3 razy. Wieczorem przeciągnęła jej ciało i ukryła pod drewnem. Następnego dnia, gdy Sławka nie było w domu, postanowiła spalić ciało. Jednak jej się to nie udało, ponieważ obawiała się wybuchu butli z gazem. Kolejnego dnia, gdy zwłoki zaczęły się rozkładać, zdecydowała się rozczłonkować je, gdyż nie miała ona siły ich przenieść. Wzięła siekierę i porąbała ciało na kilka części. Wszystkie fragmenty schowała w różnych miejscach. Zajęło jej to 1 dzień. Po jakimś czasie Renata jednak postanowiła odwołać swoje zeznania. W kolejnych tłumaczeniach, które podtrzymała już w sądzie, twierdziła, że to nie ona zabiła panią Łucję. Za jej śmierć odpowiedzialny był Sławomir. Tego dnia starsza kobieta miała przyjść do ich domu i powiedzieć, że pożyczyła ich pieniądze bratu Sławka, z którym mężczyzna był pokłócony. Dodatkowo Renata planowała wyprowadzić się z ich domu. I tutaj znalazłam w źródłach informację, że mężczyzna zaczął się kłócić ze swoją mamą właśnie o to. Renata miała powiedzieć, że taką decyzję podjęła właśnie przez nią i przez swojego konkubenta, ponieważ nie jest w stanie więcej znieść takiego traktowania. Kiedy wyszła z piwnicy, w której w tamtym momencie się wszyscy znajdowali, awantura miała się stać jeszcze większa. Później usłyszała odgłos uderzenia. Zeszła na dół i zobaczyła, że jej teściowa leży na ziemi. Sławomir nakazał jej pomóc mu w przeniesieniu ciała. Ona jednak zaczęła krzyczeć i chciała pójść na górę, aby zadzwonić po pogotowie. Jednak mężczyzna jej kategorycznie zabronił oraz zabrał telefon. Później miał też przykryć ciało swojej mamy. Renata powiedziała również, że Sławek miał jej kazać wyczyścić narzędzie zbrodni oraz posprzątać całą piwnicę, aby nie było żadnego śladu. Robiła to wszystko dlatego, że się go bała. W trakcie tych wyjaśnień powiedziała, że do rozczłonkowania zwłok miało dojść trzeciego dnia. Gdy rano wstała, usłyszała hałasy. Poszła zobaczyć, co się dzieje i ujrzała, że jej partner rąbał ciało siekierą. W trakcie procesu sądowego Renata podtrzymała swoje drugie zeznania. Jednak to nie są wszystkie informacje, które podała oskarżona. W źródłach można znaleźć, że Renata twierdziła, iż Sławek utrzymywał ze swoją matką stosunki kazirodcze. Dzień przed tragedią miała ona ich nakryć na stosunku w stodole. Mówiła, że już wcześniej takie sytuacje miały miejsce, zarówno w ich domu, jak i w domu pani Łucji, co widziała ich córka. Sędzia w trakcie rozprawy dopytywał, dlaczego we wcześniejszych zeznaniach o tym nie wspomniała. Renata tłumaczyła to tym, że po prostu o tym zapomniała. Aby znaleźć jakieś dowody na to, że ta druga wersja Renaty jest zgodna z tym, co się rzeczywiście wydarzyło, śledczy chcieli odnaleźć ubrania, w które tego tragicznego dnia miał być ubrany Sławomir. Chcieli je zbadać, jednak nie mogli ich nigdzie znaleźć. Oskarżona powiedziała, że to brat mężczyzny je spalił. Niemniej na miejscu zbrodni policja zabezpieczyła ślady, które obciążyły Renatę. To zaś tłumaczyła tym, że Sławek nie zostawił odcisków palców, ponieważ miał założone rękawice. Teraz chciałabym Wam przedstawić zeznania świadków, które można odnaleźć w źródłach. Niestety w ogólnodostępnych materiałach nie znalazłam zeznań złożonych przez Sławomira. Niestety nie jestem w stanie Wam przedstawić jego punktu widzenia. A szkoda, ponieważ zapewne jego zeznania w inny sposób przedstawiały relacje, jakie panowały między nim, Renatą i jego mamą. Może było w nich coś istotnego dla śledztwa? Może pozwoliłoby to nam lepiej zrozumieć tę tragiczną historię? Niestety w tym przypadku możemy jedynie spekulować. Za to w materiałach, z których korzystałam przygotowując ten podcast, odnalazłam wypowiedzi innego syna Łucji, Jarosława. Mężczyzna wyznał, że jego szwagierka była zaskoczona, że pani Łucja nie pojawiła się w domu na obiad. Tutaj nie jestem Wam w stanie powiedzieć, czy chodziło o Renatę, czy żonę drugiego brata. Jednak wydaje mi się, że jednak to o tą drugą kobietę, ponieważ to z tym synem i jego żoną mieszkała. Mężczyzna zeznał, że nie dawało im to spokoju, gdyż pani Łucja zawsze mówiła, gdzie wychodzi. A w tym przypadku nikogo nie poinformowała, że ma jakieś plany. Według Jarosława oskarżona nie była skonfliktowana z jego mamą. Twierdził, że pani Łucja bardzo dużo pomagała parze. Zdecydowanie więcej niż im. Uważał również, że związek jego brata i Renaty miał się dobrze. Natomiast między nim a oskarżoną był konflikt. Przytoczył historię z urodzin jego mamy. W trakcie świętowania bracia udali się na budowę, gdzie miał stanąć dom Jarosława. Wyszli tylko na chwilę, ponieważ ta nieruchomość była też w Kamionkach. Kiedy wrócili, zobaczył, że jego dziewczyna była roztrzęsiona. Ta opowiedziała mu, co się wydarzyło w trakcie jego nieobecności. Według niej oskarżona miała ją zaatakować. Powodem miała być wcześniejsza sytuacja. Pewnego dnia, gdy przyjeżdżali oni obok domu Sławomira, widzieli bawiące się na podwórku dzieci. Pomachali im. Natomiast Renata uważała, że osoby, które były w samochodzie, pokazały dzieciom brzydki gest, a dokładnie środkowy palec. I z tego powodu Renata zrobiła awanturę. Jarosław zaprzeczał, że właśnie tak się zachowali. Po całej tej sytuacji relacje między nim a oskarżoną nie były poprawne. Kolejną osobą, która złożyła swoje zeznania, była bratowa pani Łucji, pani Krystyna. Powiedziała, że jej bratowa nigdy nie mówiła o innych źle, a tym bardziej o oskarżonej. W jej opinii pani Łucja traktowała Renatę jak swoją córkę. Pomagała jej, troszczyła się o nią, a gdy ktoś inny mówił coś złego na jej temat, to zawsze ją broniła. Świadek zeznała, że ona inaczej postrzegała oskarżoną. Według niej nie okazywała żadnych pozytywnych emocji, a wręcz przeciwnie, była oskła i obojętna na to, co się działo wokół. Pani Krystyna przytoczyła sytuację, kiedy jej bratową ugryzł pies. Renata skomentowała to tak, tutaj cytat. Dobrze jej tak i szkoda, że nie ugryzł mocniej. Niemniej świadek powiedziała, że nie była świadoma konfliktu pomiędzy Renatą a panią Łucją. W trakcie procesu pani Krystyna opowiedziała też o rozmowie z jedną z córek Renaty i Sławomira. Dokładnie była to rozmowa ze starszą dziewczynką, Weroniką. Od niej dowiedziała się, że dom Renaty i Sławomira co niedzielę miał odwiedzać jakiś mężczyzna, który zdarzało się, że po domu chodził nago. Dziewczynka nie była świadoma, ale na podstawie tego można wywnioskować, że do oskarżonej regularnie przychodził jej kochanek. Pani Krystyna przedstawiła również, że Weronika zadała jej dość dziwne pytanie. Tutaj Wam zacytuję zeznania świadka, które przytoczył Ekspres Bydgoski w jednym ze swoich artykułów. Wyrodnika zapytała, czy jak jej mama zezna przed sądem, że jej pomagała, to pójdzie do więzienia. Zapytałam, czy pomagała. Ona nic nie powiedziała, zaczęła płakać. Potem opowiedziała, jak to było 19 września, że to ona poszła po babcię, bo mama kazała ją zawołać. Po chwili mama z babcią zeszła do piwnicy, a mama kazała jej iść do góry. Po jakimś czasie Weronika usłyszała jakby trzask kafelka, a potem jak babcia krzyczy: Renata, Renata, zostaw, ja ci wszystko wybaczę. Potem była cisza. I jeszcze słyszała takie szuranie, jakby coś było przeciągane. A gdy mama wróciła do niej, widziała na jej nogach i palcach krew. Mama szybko pobiegła do babci domu. Z powrotem miała z sobą portfel i coś białego, może kopertę. Potem tata poszedł do wujka i wtedy oskarżona powiedziała Weronice, że zabiła babcię i że jak ona komukolwiek powie, to ją też zabije. Renata, słysząc te zeznania, od razu w ostry sposób zareagowała. Powiedziała, że pani Krystyna kłamie i to niemożliwe, że jej dzieci coś widziały. Dodała, że w rodzinie jej partnera nie działo się dobrze. Pomiędzy braćmi miało dochodzić do kłótni, a nawet do rękoczynów. Według niej jej partner nadużywał alkoholu. Mówiła o tym wszystkim pani Krystynie. Zwierzała się jej, że Sławomir robi jej awantury, a nawet wyrzucił ją kilkukrotnie z ich domu. Dzieci też skarżyły się na ojca. Wszystkie nieprawdziwe informacje na jej temat miały być przedstawione przez rodzinę Sławomira. W trakcie trwania procesu Renata została poddana badaniu wariografem. Specjalista od badania na wykrywaczu kłamstw Jacek Bukowski na jednej z rozpraw zaprezentował wyniki. Oskarżona była aż 4-krotnie sprawdzana tym urządzeniem. Stało się tak, ponieważ pierwsze badanie nie powiodło się z powodu przeziębienia kobiety. Natomiast wyniki drugiego okazały się niediagnostyczne. Trzecie z kolei dało niejednoznaczny rezultat. Według specjalisty dopiero za czwartym razem udało się uzyskać odpowiedź na pytanie, czy Renata mówiła prawdę, twierdząc, że nie zabiła i nie ukryła fragmentów zwłok swojej teściowej. Tutaj zacytuję Wam wypowiedź biegłego. Reakcje na pytania krytyczne dotyczące zabójstwa były silniejsze niż pytania kontrolne. Odpowiedzi na temat zabójstwa były nieszczere, rozmijały się ze stanem faktycznym. Specjalista wskazał też, że w trakcie poprzednich prób oskarżona starała się zaburzyć prawidłowość badań. Po prostu próbowała przechytrzyć wariograf. W trakcie tej samej rozprawy sędzia przeczytał zeznania córek Renaty i Sławomira, które zostały przesłuchane w listopadzie 2011 roku z udziałem biegłego psychologa. 4-letnia wówczas Aleksandra, czyli młodsza z córek, powiedziała, że gdy jej mama mieszkała w ich domu, to nie było kłótni, nawet wtedy, kiedy przychodziła jej babcia. Powiedziała, że jej tata traktował ją dobrze, bardzo też tęskni za swoją mamą i bardzo ją kocha. Chciałaby, aby jej mama wróciła już do ich rodzinnego domu. Zupełnie inaczej wyglądały zeznania Weroniki, czyli starszej córki. Te zaszokowały wiele osób. Dziewczynka opowiedziała, że obecnie mieszka w Śliwicach u swojej cioci, która jest siostrą jej taty. Została też wykluczona przez swoich kolegów i koleżanki z klasy, dlatego też obecnie siedzi sama w ławce. Według niej rodzice często się kłócili, a oskarżona źle ją traktowała i bez niej jest jej lepiej. Opowiedziała też o tym, że jej mama raz spadła ze schodów, jednak to nie jej tata ją zepchnął, tylko Renata sama to zrobiła. Dodała też, że tego tragicznego dnia mama pokłóciła się z babcią. Kobiety miały wtedy znajdować się w piwnicy. Weronika słyszała awanturę, która po jakimś czasie ucichła. Renata miała zabronić swojej córce mówić komukolwiek o tym, co się wydarzyło. Miała jej zagrozić, że jeżeli cokolwiek powie, to ją zabije tak jak jej babcie. I to są już wszystkie zeznania, do których dotarłam. W trakcie mów końcowych prokurator wnioskował o karę 25 lat pozbawienia wolności. Publiczność, gdy to usłyszała, bardzo się poruszyła i zaczęła skandować, że taki wyrok to za mało. Sędzia musiał ich uspokajać i prosić o ciszę. Gdyby się do tego nie zastosowali, to zostaliby usunięci z sali rozpraw. Obrońca Renaty natomiast wnosił o jej uniewinnienie, uzasadniając, że wszystkie wątpliwości muszą działać na korzyść oskarżonej. Według niego nie było przede wszystkim świadków, którzy potwierdziliby, że Renata sama dopuściła się tej zbrodni. Oskarżona, gdy zabrała ostatni głos, również prosiła o uniewinnienie. Tłumaczyła też, że bardzo chciałaby się zobaczyć ze swoimi córkami, których nie widziała od 2 lat. Mówiąc to, była bliska płaczu. Wyrok miał zapaść 5 listopada 2013 roku. Na tej rozprawie zebrało się wiele osób, m.in. synowie zamordowanej Lucy oraz oskarżyciele posiłkowi, ale też inni członkowie rodziny i sąsiedzi. Wszyscy mieli nadzieję, że tego dnia poznają wyrok. Jednak tak się nie stało. Okazało się, że sąd zdecydował się wznowić postępowanie dowodowe z uwagi na konieczność przeprowadzenia dwóch dowodów. Postanowił otworzyć zapis z oględzin miejsca znalezienia fragmentów ciała oraz przesłuchania oskarżonej w postępowaniu przygotowawczym. Następną rozprawę zaplanowano na 3 grudnia. Pomimo, że strony uważały, iż zapis ten jest drastyczny i nie powinien zostać ujawniony. Sąd jednak miał inne zdanie. Każdy spodziewał się, że to dziś wszystko się zakończy. Rodzina po decyzji sędziego nie kryła niezadowolenia. Uważali, że to wszystko jest niepotrzebne. Dla nich cała ta sytuacja jest bardzo trudna i nie chcieliby jej celowo przedłużać. Z ich wypowiedzi można się dowiedzieć, że obecnie to Sławomir wychowuje córki i wcale nie tęskni za Renatą. 3 grudnia w trakcie rozprawy zaprezentowano materiał wideo, który został nagrany we wrześniu 2011 roku. Film pokazywał pracę śledczych w trakcie wykonywanych czynności. Na ujęciach było widoczne wyławianie folii z szamba, a w tle słychać pracującą pompę. Na kolejnych klatkach ukazano działania policjantów w piwnicy, gdzie pod stosem ziemniaków ukryty był korpus ofiary. Osoby obecne na sali rozpraw z trudem oglądały przedstawiony materiał. Niektórzy zakrywali oczy lub odwracali głowę w innym kierunku. Sławomir w ogóle nie chciał patrzeć na drastyczne sceny. Natomiast oskarżona oglądała materiał bez okazywania żadnych emocji. Na rozprawie pojawiła się w pełnym makijażu i starannie przygotowanej fryzurze, co było zadziwiające. Sędzia zadał Renacie kilka pytań odnośnie tego filmu oraz całego przebiegu zdarzeń. Ta dalej utrzymywała, że zwłoki ukrywał jej partner. Sędzia wskazał też rozbieżności w jej słowach, do których nie potrafiła się ustosunkować. Na sam koniec zostało przypomniane zeznanie złożone przez córkę Weronikę, która jasno zakomunikowała, że to jej mama zabiła jej babcię. Ogłoszenie wyroku zaplanowano na 10 grudnia i właśnie tego dnia został odczytany wyrok. Sąd okręgowy w Bydgoszczy uznał Renatę winną wszystkich stawionych jej czynów i skazał ją na 25 lat pozbawienia wolności, ponieważ oskarżona dopuściła się zbrodni zabójstwa kwalifikowanego. W uzasadnieniu sędzia Andrzej Bałuk powiedział, że niezbyt często ma do czynienia z tak okrutnymi czynami. Renata została też uznana za osobę zdemoralizowaną, która dokładnie zaplanowała morderstwo, a samo pozbycie się zwłok konsekwentnie realizowała przez kolejne dni. Dlaczego sąd nie wymierzył kary dożywotniego pozbawienia wolności? Według sądu okolicznością łagodzącą było to, że kobieta wcześniej nie była karana. Niestety nie dotarłam do informacji, czy Renata może ubiegać się o wcześniejsze zwolnienie. Niemniej sąd na poczet kary zaliczył jej ponad 2 lata, które spędziła w areszcie. Rodzina nie zgadzała się do końca z wyrokiem. Uważali, że Renata zasługuje na kary dożywocia, jednak cieszyli się, że cały ten koszmar się dla nich skończył. Dotarłam też do informacji, że została wniesiona apelacja od wyroku. Złożył ją obrońca oraz oskarżyciel posiłkowy. Te apelacje jednak nic nie dały. Sąd apelacyjny utrzymał w mocy wyrok sądu pierwszej instancji. W tym przypadku stroną pozostaje jeszcze wniosek o kasację do Sądu Najwyższego. Jednak nie dotarłam do informacji, czy taki wniosek został złożony. I to są już wszystkie informacje, które przygotowałam odnośnie tej sprawy. Powiem Wam szczerze, że historia ta bardzo mną wstrząsnęła. Cała ta tragedia jest dla mnie niezrozumiała. Zastanawia mnie motyw Renaty. W całej tej sprawie tak naprawdę jest więcej niż jedna ofiara. Oprócz pani Lucy, która straciła życie, moim zdaniem ofiarami też jest rodzina, która żyje z całą tą tragedią, ale również córki, które przez jakiś czas nie miały obojga rodziców i musiały mieszkać u cioci. Teraz co prawda są już ze swoim tatą, jednak przez całe życie będą musiały żyć z tym, że to ich mama zabiła ich babcię. Jestem ciekawa, co Wy myślicie o tej sprawie. Chętnie poczytam Wasze opinie, dlatego zachęcam do podzielenia się nimi w komentarzach. Tylko proszę Was o powstrzymanie emocji, bo może kiedyś na ten podcast trafi ktoś z rodziny pani Lucy. Na koniec dziękuję Wam za wszystkie poprzednie komentarze, łapki w górę oraz subskrypcje. A jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, to zachęcam Was do tego. Na dziś to już wszystko. Trzymajcie się. Cześć!